Dzień dobry. No. Myślałem, że jakiś mądrzejszy start wymyślę, ale pierwsze, co mi przyszło do głowy, to dzień dobry.
To tak kulturalny jest z ciebie człowiek, widać od razu.
No, jakoś tak wyszło.
Witaj, Wojtek. To jest odcinek 305 Jesus Podcastu. Podcastu technologiczno... Nie wiem już, naprawdę. naprawdę już nie wiem.
Ale przynajmniej technologiczny ten element się ostał i tego będziemy się trzymać.
Jest to odcinek jakiś na temat rzeczy i...
Mamy bardzo dużo tematów.
Mamy bardzo.
Przygotowaliśmy się i nawet nie wiem, czy zdążymy wszystkie w ogóle poruszyć, ale mam nadzieję, że tak, więc jest, myślę, że zamiast gadania to przejdźmy
do konkretów. Jest też taka opcja, że jak nam się nie uda czegoś powiedzieć, to albo przejdzie to na następny tydzień, co się zdarzało wielokrotnie w naszej karierze podcastowej.
Zgadza się.
Ewentualnie są też takie tematy, które możemy poruszyć w After Darku. Ja już wiem, co chcę poruszyć na After Darku w ogóle. W sensie wielokrotnie o tym jakby z tego powodu rantowałem. Kurde, z jednej strony nie wiem, czy chcę poruszyć to w After Darku, bo mam wrażenie, że to będzie, że jakiś content chcę schować za paywallem, a z drugiej strony nie wiem. Może...
Ja myślę, że ten content się nadaje właśnie do tego miejsca. Tak? To jest moje zdanie.
Mhm. Okej.
Ja mam szybki update.
Jedź Wojtku, słucham cię.
Tak, ja mam szybki update rzeczy, o której rozmawialiśmy kilka odcinków temu, bo pamiętasz, jak ci opowiadałem o tym, że w Indiach około 8 milionów ludzi zostało odciętych od internetu w Kaszmirze.
Tak, pamiętasz? I WhatsAppowe konta zamykali z tego, co pamiętam, tak?
Tak, i dokładnie. To jakby na początku się okazywało, że zaczęły znikać konta WhatsAppowe ludzi i jakby okazało się, że powodem jest to, że ci ludzie po prostu od kilku, bo tam WhatsApp chyba trzyma przez 30 dni, nie wiem jak jest defaultowo ustawione, w każdym razie przez jakiś czas trzyma to konto, ale jeżeli ono się nie loguje, no to jest czyszczone i znika. I faktycznie się okazało, że po prostu ci ludzie byli odcięci od internetu. I oni byli odcięci od internetu przez 8 miesięcy, jakoś tak?
To trochę długo.
Trochę długo i teraz Kashmir is back online, a nie, przepraszam, dokładnie 5,5 miesiąca nie mieli internetu, są back online, tylko że jest tutaj kilka takich... twistów. Jeden twist jest taki, że mają dostęp do około 300 stron internetowych.
Po co więcej, Wojtek? Facebook, Twitter, Pornhub.
No tak. No to właśnie niestety Facebook, Twitter nie, ponieważ social media też są ucięte. Więc to jest to. Około 300 stron mają dostęp. I dodatkowo na telefonach mają dostęp tylko do sieci o prędkości 2G.
To jest ta wolna sieć, nie? 2G to nie jest 5G.
To jest chyba ta wolna. Zdecydowanie wolna.
2019 roki w ogóle ograniczenie takich praw człowieka i takie jest w ogóle traktowanie ludzi.
No ale wiesz, to serio jest ograniczenie. No słuchaj, 8 milionów ludzi nie ma internetu, nie? Teraz ma ten internet, ale na takim bardzo podstawowym poziomie. Jest takie ciało KCCI, Kashmir Chamber of Commerce and Industries, no, które jakby zajmuje się gospodarką i wyliczyło, że przez te 5,5 miesiąca biznesy, znaczy w ogóle gospodarka straciła 2 miliardy dolarów.
To dużo pieniędzy.
2 miliardy dolarów, stary. Ale to też pokazuje, jak bardzo biznes jest zależny od internetu. No bo ja już wtedy mówiłem o tym, że to jest kwestia, wiesz, płatności kartą, zostaje tylko gotówka, nie wiadomo, czy możesz wyciągnąć gotówkę z bankomatu, bo czasem one działają, czasem nie, wiesz, no tam było naprawdę bardzo, bardzo dużo problemów. No i zakładam, że te akurat problemy zostały rozwiązane i internet do takiej komunikacji czysto właśnie między tymi, powiedzmy, bankomatami czy bankiem i tak dalej, ta komunikacja jest już zachowana, no ale wiesz, no to nie zmienia faktu, że jest to trochę przerażająca wizja, że w 2020 roku i 19 takie rzeczy mogą się wydarzyć. No i też trochę pokazuje, co może się wydarzyć faktycznie też u nas, bo podejrzewam, że nasza gospodarka mogłaby jeszcze bardziej ucierpieć. Znaczy, oczywiście to też zależy od tego, jak ona jest rozpędzona i jaka jest wartość jakby, wiesz, biznesu, który robimy co miesiąc jako Polska. No ale podejrzewam, że jakby tak odciąć internet, to naprawdę dużo rzeczy by siadło.
Tak, myślę, więc, że... No, no ale to już, to jest takie, wiesz, oczywiście, że tak.
Nie, gdybanie i to jest oczywista oczywistość, ale tak, no dobrze, że przynajmniej mają, bo mają dostęp do Google'a, Amazona, Netflixa między, wśród tych 301
A, czyli mogą stron, spokojnie więc... siedzieć i oglądać sobie Netflixa.
Mogą.
Przynajmniej coś mają z życia, nie?
Mogą sobie oglądać. Także, no... Taka ciekawostka. Jest to update tematu, bo też mam wrażenie, że bardzo często zdarza się, że mówimy o rzeczach, które gdzieś tam, wiesz, zanikają.
I nic o tym nie powiem później, potem znowu.
Tak, że jakby nie wracamy do tematu, a tutaj jednak jakiś update się pojawił, więc chciałem o nim opowiedzieć.
Nie no, bardzo dobry update. Bardzo dobry update.
No. Jak ty się czułeś w niedzielę, powiedz mi?
O Boże, a co w niedzielę było?
Był bardzo późny wieczór. Ja ci wysłałem linka do bloga Pocket Casts.
A, o tak, zesrałem się. Ale to jest, o Jezus Maria, bo już nie wiedział, o co chodzi. Wojtek, to było w ogóle wspaniałe, to był w ogóle wspaniały wieczór. Naprawdę, jestem, ja właśnie sobie skróluję nasze rozmowy, co nie jest proste swoją drogą. Ale Jezus, naprawdę nie jest proste. W każdym razie,
no, trochę się tam...
Widzę żart z heroiną, zabawne, zawsze śmieszne. Widzę to. Pozdro, jest łos na salonach. Taką dostałem wiadomość od Wojtka.
Tak napisałem.
I link do bloga Pocketcast. Behind the music, Breakmaster Cylinder. I teraz tak, ja to zobaczyłem i mówię nie. Nie.
Wait,
ale mówię, ale skoro Wojtek mi to wysyła, to chyba mówię tak. Tak. No i okazuje się, że tak. W sensie to jest bardzo fajny jakby post na blogu. My go oczywiście podlinkowaliśmy w opisie odcinka, w którym on opowiada o... Breakmaster Cylinder opowiada o swoich ulubionych motywach, które stworzył do podcastów.
Muzycznych oczywiście, bo on jest muzykiem.
I jest podcast, jest tam, to jest po pierwsze. Po drugie jest na 5. miejscu. Po drugie, po trzecie jest wśród takich jakby, wiesz, to wspaniałych podcastów jak Reply All. Mm-hmm. Today Explained, The Daily, Secret Room, Time Well Spent. Więc jakby to są takie rzeczy, że jesteśmy w bardzo dobrym towarzystwie, no nie? Bardzo dobrym towarzystwie.
Bardzo, bardzo dobrym, to prawda.
Więc duma. Uważam, że w ogóle decyzja, żebyśmy zrobili intro z Breakmaster Cylinderem, była jedną z lepszych decyzji, które podjęliśmy w takim kontekście podcastowym.
I to był tak samo szalony pomysł, jak współpraca z Pornhubem, no.
I jakby ja do dzisiaj nie żałuję, mimo tego, że co roku nas to sporo kosztuje.
Stycznie są trudniejsze.
Stycznie jest najgorszym miesiącem, jeśli chodzi o podcastowe zarobki. Jak nagle przychodzi ten moment, ale to jest...
Płacimy, jesteśmy dogadani po prostu na roczną licencję, płacimy co roku określoną kwotę. Chociaż w tym roku musieliśmy się dopraszać do Breakmastera.
Tak, to w ogóle było najlepsze, że ja do niego piszę: Breakmaster, please, my money, it's very sick. A on napisał mi, haha, i się przestał odzywać na 2 tygodnie. Kuźma. Ciężko było mu zapłacić pieniądze. Ale tak, jesteśmy w końcu, jakby zapłaciliśmy i jest wszystko tak, jak powinno być. Ale jesteśmy w świetnym towarzystwie. Możecie oczywiście to przesłuchać sobie tam te rzeczy, które są. Najfajniejszy oczywiście jest nasz.
Wiadomo. No,
tak.
Ale wiesz co, to jest... Jest coś takiego, bo wiadomo, no dla nas to jest takie pyszne, że o kurde, piszą o nas w ogóle zachodnie media, bo rzeczywiście, wiesz, blog Pocket Casts, no to nie jest jakiś pikuś, nie? W sensie to naprawdę Pocket Casts jest jedną z największych aplikacji do słuchania podcastów w ogóle ever, nie? Ma pewnie najwięcej już, no nie wiem ile, nie chcę teraz rzucać cyferkami ani tym, czy są najlepsi, czy nie, bo tego nie wiem do końca, ale na pewno są bardzo duzi. I świadomość jakby, że, bo to, że dogadali się z Breakmaster Cylinder, jest takim standardowym, znaczy dość przewidywalnym ruchem, bo to jest gościu, który po prostu maczał palce w wielu projektach. I ma bardzo charakterystyczny styl, jest tajemniczą postacią, nie wiadomo właściwie jak on się nazywa. I to,
nawet nie wiadomo jakiej płci jest Breakmaster Cinder, jeśli ma być szczery. Bo my tego też nie, i dalej przez to, że my tego też nie wiemy.
No nie, my nie mamy pojęcia, jedyne, bo co my, wymieniając z nim maile, no to też się podpisuje jako BMC, nie?
Albo Person B.
Albo Person B, dokładnie. I mi się jakby w tym całym wydarzeniu chyba najbardziej podoba to, że mimo tego, że jakby to intro, które stworzyliśmy z nim, ma bardzo dużo od nas. Wiesz, o co chodzi? Że jakby my naprawdę daliśmy mu dużo jakby inputu do tego, żeby stworzył coś, co, co będzie taką właśnie podróżą w czasie, wiesz, od 80 przez 90, 2000 i 2010 lata, bo i to był nasz pomysł, nie? Że jakby my wymyśliliśmy, dobra, no to, bo my tutaj właśnie sięgamy do historii i tak dalej, że to wszystko się w technologicznym sosie jakoś macza, więc spróbujmy zrobić taką historię. I on stworzył coś naprawdę...
Ja się że on napisał nas w pewnym momencie, ej, mogę zrobić coś szalonego?
No dokładnie tak, a my powiedzieliśmy oczywiście, że tak. I właśnie fajne jest to, że on mimo tego, że jakby to nie jest w 100% zrobione przez niego, w takim sensie, że to nie on usiadł i mówi podcast technologiczny, dobra, zróbmy coś takiego, tylko faktycznie my gdzieś tam się dołożyliśmy do tego z naszym pomysłem, on nadal jest bardzo dumny z tego, no bo nie byłby dumny, no nie wrzuciłby nas tam, gdyby nie był dumny. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Że jakby jesteśmy tu na piątym miejscu. Nie wiem, zastanawiam się, czy może nie było tak, że to, że przypomnieliśmy się z pieniędzmi i on zobaczył. Tak, ja tam zrobiłem to intro. Dobra, to damy ich, nie? Rzeczywiście to było niezłe. Mogło tak być, nie? Bo rzeczywiście jakoś to się zbiegło trochę w czasie. Ale samo to, że nas tu umieścił, jest super, bo to znaczy, że on jako...
Pamięta o nas
i jest dumny z tego, co zrobił. I to jest dla mnie jedną z najfajniejszych rzeczy, naprawdę. Znaczy, to mnie najbardziej cieszy i absolutnie zdaję sobie sprawę, że my jako podcast na tym jakby no nie zyskamy słuchaczy. No nie ma szans. To jest zachodnie medium. My tutaj gadamy sobie po polsku, więc ludzie, którzy weszli nawet na naszą stronę, jeżeli weszli, no to
nie
niestety,
było żadnego
ale...
piku.
No wiesz, no trudno klikać w coś, co
nie było
co
linku w
z góry.
Nas jakby, no nie, to jest inna sprawa.
No ale wiesz, no on w pierwszym zdaniu mówi, że to jest polski podcast. No,
no
tak. To jeżeli
ale
polski, to
też
już, aha, no to nie klikam.
Przystojni, więc właśnie...
No tak, mogli chociaż wejść i sprawdzić z foteczki, nie?
I tak, tak.
No dokładnie, ale naprawdę miłe zaskoczenie. Powiem ci, że, bo ja zobaczyłem, on to retweetował na Twitterze i co jest jeszcze ciekawe... Ja grałem wtedy w grę, w sensie ja gram sobie w Apexa wieczorami zwykle, co powtarzam wielokrotnie. Gram, ale tam są takie momenty, że nie wiem, no czekam, aż mi się załaduje plansza, cokolwiek i wtedy wiesz, wbijam sobie na Twitterka i tam cały czas przeglądam i patrzę, on to retweetuje Pocket Cast, mówię, kurde, i po prostu on tam napisał, że no tam utwory, w których maczałem palce i tak wchodzę i coś mnie tknęło, mówię, ciekawe. I jednak, jak się okazało, że tak, damn, ale mi się gorąco zrobiło, naprawdę.
Czy
tak,
zrobiłeś sobie coś do jedzenia dobrego z tego powodu?
Prawie, że. Ale na pewno wypiłem szklankę wody.
No, to grubo. Trzeba przyznać, że grubo. Widać, że...
No, widzisz.
Tak, widać, że człowiek po prostu chciał poszaleć i zaświętować tę swoją sytuację.
Dokładnie, ale tak, bardzo to było miłe.
Wojtku, ja mam parę takich krótkich tematów, które myślę, że są jakby istotne w naszym internecie tutaj, o którym wielokrotnie wspominaliśmy.
Mhm.
I troszeczkę przez nie przejdę, jak będziemy chcieli się gdzieś zatrzymać, to się gdzieś Wojtek zatrzymamy. Pierwsza rzecz jest taka, nie wiem czy wiesz, chociaż pewno wiesz, bo to wszyscy myślę, że zwrócili na to uwagę. Google zmienił wygląd wyników wyszukiwania na swojej stronie.
Nie wiem, czy ja na to zwróciłem uwagę, bo ostatnio
piszę,
korzystam z DuckDuckGo.
No właśnie i teraz tego będę chciał dodać. Ale teraz jeśli piszesz na przykład w Google'a, załóżmy, że wpiszemy na przykład projekt management. Nie, bo chodzi o to jakieś takie hasło, które będzie miało reklamy. O, jest, idealnie. Project management działa jako miejsce takie, żebyś miał reklamy. I teraz Różnica pomiędzy wynikami wyszukiwania, oczywiście reklamy są pierwsze, no nie?
To, no ale to jakby standard, nie?
A poniżej masz jakby jedyna różnica pomiędzy wynikiem wyszukiwania, który jest reklamą, a który nie jest reklamą, jest małe ad przed adresem. I teraz ja tak bardzo znienawidziłem to i tak bardzo, że ja nie widzę tego ad, w sensie to jest, ja nie widzę tego, jak wchodzę na stronę, jak wchodzę w wyszukiwarkę Google, to nie widzę tego. I stwierdziłem, że to jest zły design, ja nie mogę z tego używać. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że ja czuję, że Google eksploatuje moje dane i tak dalej, i tak dalej. Ja kuźwa nie widzę, co jest wynikiem wyszukiwania.
Aha.
I przeniosłem się na DuckDuckGo w pełni, wszędzie, całkowicie. Okay. I teraz robię to i powiem ci, że rzadko wracam do Google'a, bo mam też coś takiego już nawet, jak wolę już wejść już w drugą, trzecią stronę na DuckDuckGo, nie przychodzę na Google'a i nie dlatego, że nie chcę dać wielkiemu gigantowi wygrać, tylko wiem, że jak wpiszę ten wykrzyknik G i przyjdę na Google'a, to kuźwa nic mi to nie pomoże, bo nic tam nie znajdę więcej.
To mi się akurat zdarzyło kilka razy i tu rzeczywiście muszę oddać Google'owi co jego, że niestety, bo miałem tak, zacząłem korzystać z DuckDuckGo i korzystałem i właściwie nie czułem, że jest gorzej niż na Google, więc było super, bardzo się cieszę, fajnie, jest wszystko w porządku i nadal dostaję takie wyniki, jakie powinienem. Ale w jakimś w ostatnim czasie robiłem jakieś takie, powiedzmy, że bardziej, no nie wiem, no nie chcę nazwać tego zaawansowanymi, ale powiedzmy, że jakiś głębszy research, nie? I tu niestety, ale DuckDuckGo zdarzało mu się po prostu dawać mi wyniki, które mnie nie satysfakcjonowały i jak przerzuciłem się na Google'a, no to jednak rzeczywiście na tej pierwszej stronie dostawałem coś, co odpowiadało na moje zapytanie. I to były rzeczy bardzo specyficzne, takie jakby trochę bardziej skomplikowane zapytania, bo a to jeszcze też jest ciekawe. NextDNS, o nim mówimy bardzo często, bo rzeczywiście jest super usługą i w ogóle korzystamy, chyba ty też nadal korzystasz aktywnie. Ja postawiłem sobie NextDNS-a na routerze. Dzięki czemu jakby wszyscy, którzy łączą się u mnie w domu z domową siecią, korzystają z rozwiązania NextDNS, i co oznacza wycinanie reklam. Ale dwa dni temu Arlena mówi, ej, ja zacząłem dostawać znowu reklamy, nie? Ja mówię, o, that's interesting. Ja tego nie zauważyłem, bo jakoś, nie wiem, może mało klikałem w internecie. Ale rzeczywiście okazało się, że wchodzę, wiesz, na stronę NextDNS i tam informacja w panelu jest taka, że owszem, jakby masz zainstalowanego, przekierowany jesteś na nasze DNS-y, ale twoje IP nie jest zlinkowane. I teraz tak. Mówię, okej, okay, bo rzeczywiście raz na jakiś czas trzeba tam zlinkować swoje IP z NextDNS, żeby on wiedział jakby, że ty to ty. Jeśli masz zmienne IP, a w Orange światłowód, jeżeli nie płacisz dodatkowo x pieniędzy, nie wiem ile, ale wiem, że to na pewno jest droższe, to IP będziesz miał zmienne. Więc i raz na jakiś czas Orange zmienia IP, co oznacza, że w NextDNS-ie musisz to IP zrobić update tego IP. No i teraz masz kilka możliwości. Możesz to robić ręcznie, po prostu wchodzisz na stronę, klikasz.
Możesz zrobić sobie crontab albo automator, który jak będziesz raz dziennie masz odpalony komputer, to żeby...
Exactly. I jakby i to był research, który niestety musiałem zrobić przez Google'a, bo DuckDuckGo po prostu sobie nie radziło z dość długimi zapytaniami, bo mi chodziło, wiesz, albo zrobić to właśnie za pomocą jakiegoś crontaba, którego postawię sobie na Synology, wiesz, i teraz to jak to mam zrobić i tak dalej. Niestety musiałem się posłużyć Googlem, bo DuckDuckGo niestety, no jakoś nie wiem, dostawałem takie bardzo ogólne odpowiedzi, często kierowano mnie do oficjalnego forum, gdzie, już nie pamiętam, chyba właśnie Synology, które nie odpowiadała na moje pytania, niestety, więc, ale Google odpowiedział i ostatecznie zdecydowałem się na wykorzystanie dynamicznego DNS-a, po prostu nazwę wpisałem sobie i korzystam z Synology, które jakby ma swój własny serwis do dynamicznych DNS-ów. No i teraz to wygląda, po prostu moje Synology, dzięki temu, że ma dynamiczny DNS, zgłasza, a NextDNS ma informację właśnie o tym adresie, no to one się razem dogadują i w razie czego, jeżeli się zmieni IP, to one wiedzą, że hej, pod tym dynamicznym DNS-em tam jest inne IP, ale to już nie ma znaczenia, bo NextDNS korzysta z tej nazwy, którą sam sobie ustaliłem. Więc to teraz działa bez problemu. Więc jak ktoś, nie wiem, chciałby stawiać to na routerze, to żeby pamiętał, że jeżeli mamy zmienne IP, to musimy jakoś rozwiązać ten problem update'owania tego IP właśnie w NextDNS-ie. I to wraca, opowiadaj dalej, bo strasznie długi.
Ale nie, ja nie mam więcej do powiedzenia, po prostu uważam, że DuckDuckGo jest dużo lepiej zaprojektowany w tym momencie niż Google i bezproblemowo przeszedłem i jakby nawet zagryzę zęby na te wyniki, które właśnie czasami nie są dobre. Tylko i wyłącznie dlatego, że jak wchodzę na Google, to nie wiem, co jest wynikiem wyszukiwania i to mnie denerwuje.
No, też trochę przeginają z tym i rzeczywiście nie powinno być tak, że reklama się wtapia się w wyniki wyszukiwania. To już jest przegięcie, nie? Ale może ich dojedzie Unia Europejska.
To był mój pierwszy, w ogóle wczoraj sobie to jest The Verge, bo tam na The Verge był taki ładny artykuł, więc ja sobie to podrzucę. Google Ads. I teraz to był mój pierwszy taki krótki temat. Drugi, który krótki temat sobie zrobiłem, to ja znalazłem w końcu VPN, który jest, że tak powiem, rekomendowany przeze mnie.
Niesamowite to jest, bo ja już słyszałem w tym podcaście tyle nazw,
w końcu,
że bardzo jestem ciekawy.
W końcu i znalazłem, to jest to nawet rekomendowane przez snowdenistów i tak dalej. Nie wiem, czy znasz taką postać, Micach Lee, czyli ten, który brał udział między innymi w pomocy Edwardowi Snowdenowi. On korzysta sobie takiego z VPN-a, który nazywa się Mulvad. Mulvad VPN. On jest...
Sobie wejdę na stronę, zobaczę, co tak. To za cudo.
Ja tutaj właśnie...
Mulvad.net. Chyba tu byłem nawet.
Już to też właśnie podlinkowałem. I teraz tak. Dlaczego jest to VPN, który jest rekomendowany? I jakby jak to działa? Teraz tak. Po pierwsze, nie masz kont, tylko generujesz sobie konta, które są 16 cyframi. To jest konto twoje. Nie masz hasła, to jest, masz 16 cyfr. Musisz się zapamiętać, sobie gdzieś zapisać, bo to jest jakby wejście do twojego konta. Miesiąc kosztuje 5 euro, period. W sensie, czy bierzesz na rok, czy bierzesz na 500 lat, czy bierzesz tylko na miesiąc, to jest zawsze 5 euro. I ja tutaj widzę takie plusy, że oni wiem, że to jest 5 euro dlatego, że tyle kosztuje, żeby to było sustainable. Ja to rozumiem, no nie? I teraz mnie to cieszy, że jak są takie serwisy, na przykład jak ExpressVPN, NordVPN, no nie? To nie mam promocji, że jakby miesiąc kosztuje przed 15 euro, ale jak weźmiesz na 3 lata z góry,
90% zniżki.
Dokładnie. I teraz ja rozumiem jakby dlaczego, po prostu masz się zakomitować na 3 lata, ale ja nie chcę tego zrobić. Ja nie chcę się zakomitować na 3 lata, to jest po pierwsze. A po drugie, ja nie lubię, jak muszę zapłacić za usługę od razu kupę pieniędzy, bo inaczej będę dymany. Wiesz, o co chodzi? Jak wezmę na miesiąc, A tutaj masz po prostu tak i oni coś piszą. Oni nie mają żadnych promocji. Nie będą mieć żadnych promocji. Nie ma u nich Black Friday, nie ma u nich zniżki świątecznej czegokolwiek. Po prostu. To jest 5 euro. Zawsze. Możesz zrezygnować, kiedy tylko chcesz. Możesz im wysłać nawet hard cash, możesz zapłacić bitcoinami, ale zawsze to jest 5 euro, no nie? To jest jakby, to jest jakby takie podejście.
To jest uczciwe, uważam, i tak samo jest z książkami Altenberga.
I mnie to, no ale ja uważam, że to jest okej, w sensie, że to nie jest tak, wiesz czego najbardziej nie lubię? Jak kupuję coś i dwa dni później się okazuje, że jest promocja 70%, mówię, kuźwa! W sensie, i teraz wiesz, oddawać to i kupować nowe, bo będę jakby zaoszczędzę, no nie? Czy po prostu, a tutaj nie ma czegoś takiego, po prostu kosztuje 5 euro. To jest jakby kolejna rzecz.
To nie jest mało.
5 euro?
Znaczy, no nie wiem na ile, jakie są, wiesz, porównanie z innymi.
Nie,
tam,
to jest
Express,
taka
ile kosztuje?
No, Express kosztuje chyba więcej. Już ci powiem, Wojtku. Nawet już nie pamiętam. Tyk.
Bo to też właśnie trzeba wziąć pod uwagę te zniżki, coś tam. To też bardzo trudno jest porównać.
Express VPN kosztuje normalnie, jak bierzesz na miesiąc, tylko to jest $13.
Okay,
jak bierzesz na 12 miesięcy, to jest 8,30 za miesiąc.
A, no to dużo. Znaczy w sensie więcej niż...
Różnica...
A to jest, poczekaj, bo to jest 5 euro, a ty mówisz w dolarach.
Tak,
ale
no to podobnie, jest podobnie.
No jakoś tak podobnie.
Jakby jedynym... Mulvad ma jeszcze to fajne, że jest jakby jedynym VPN-em, który wspiera WireGuard, a też OpenVPN. Coś OpenVPN to jest to, co wspierają wszyscy, trzeba mieć aplikację oczywiście, i tak dalej, a oni wspierają też WireGuard. I to jest nowy w ogóle, jakby nowy jakby podejście do jakby tunelowania i VPN-owania. I różnica jest taka, że jest nowsze, przystosowane do XXI wieku i z racji tego też jest dużo lepsze dla baterii w urządzeniu i tak dalej. W sensie, i tak różnica jest niewielka w kontekście, jak używasz VPN, nie używasz VPN-u, bo to z tego, co pamiętam, ktoś sprawdzał na iPhone'ie, to jest około 10% czasu.
To tam
wiesz, czyli wiesz, w przypadku na przykład całego dnia, to jakby spada ci 24 minuty. Więc ja nie wiem, czy to jest rzecz, która jest jakby... No. Nie mają aplikacji na iPhone'a, więc musisz sobie pobrać albo aplikację ten właśnie OpenVPN albo WireGuard. Mhm. Mają aplikację na Maca.
Ale WireGuard jest normalnie apką, tak?
Tak, tak, tak. Okay. I jakby działa to w taki sposób, że dostajesz jakby klucze w zipie, no nie? Musisz sobie te klucze w zipie przerzucić na telefon i one się rozpakowują w aplikacji. Dan, masz wszystkie jakby serwery. Ja mogę po prostu odpalam aplikację i mam wybór serwera. I teraz, dlaczego Mulvad jest jakby polecany oprócz tego, że to jest właśnie tylko te $5 i tak dalej, i że WireGuard jako jedyny. Teraz tak, on jest bezpieczny z wielu powodów. Przede wszystkim oni oczywiście mówią, że nie trzymają logów, a z drugiej strony nawet jeśli trzymają logi, to ty jesteś numerem, który nie jest z tobą identyfikowalny.
No tak.
Możesz zmieniać konto VPN-owskie co miesiąc, jeśli masz ochotę. Mhm. Więc to jest to. Jest bardzo nikła szansa, że ktoś zgadnie twoje cyfry, bo to jest 1 do 10, 16 zer, że ktoś trafi. I ja jakby sprawdziłem też, czy on obniża prędkość internetu i tego nie robi w moim wypadku. W sensie bez niego mam 150 download, 150 upload i 15 milisekund pingu. Razem z nim mam 150, ale 30 milisekund pingu, więc właściwie dalej jest okej.
Ale do grania to tak już jak jest taki wysoki ping, to tak nie, średnio.
Nie, do grania może VPN jakoś tak mniej, ale to jest polecam, ja używam od 1,5 tygodnia non-stop. Mam opłacone 2 miesiące w tym momencie. Stwierdziłem, że to będzie taki okres na jakby testowy, ale już wiem, że to zostanę i jest absolutnie wygodne. I ja jak korzystam z VPN-a, to korzystam z niego non stop. No nie mam Click Switcha uruchomionego. Jak mi się rozłączy z VPN-em, to ja nie mam internetu. I to jest w ten sposób.
O, tak. To też ciekawe.
A to dlatego, że mogło być na przykład tak, że pobierałem najnowszą dystrybucję Linuxa na torrencie w pracy.
Aha.
I mogło być tak, że potem ktoś dostał maila. W sensie cała firma dostała maila, że ktoś pobierał najnowszą dystrybucję Linuxa na torrencie i torrent jest zabroniony w tej firmie.
Aha.
Więc mogło być też tak, że mam click switch na VPN-ie, żebym mógł pobierać dystrybucję Linuxa, jak tylko się pojawiają nowe. I żeby nikt tego nie widział w pracy.
I ta cała historia dotyczy twojego kolegi, który ci to opowiadał. Kolegi, wiadomo.
On mi opowiadał, bo ma taką pracę. Ja bym nie pracował w takim miejscu.
Nie, no wiadomo. Rozumiem. Czyli Mulvad jest polecany.
Mulvad jest polecany. Bardzo dobrze działa, bardzo szybko działa. Nie mam z nim żadnych problemów. Nie trzeba się komitować, więc zachęcam do tego, żeby nawet sobie sprawdzić na miesiąc, jeśli potrzebujecie. To jest taka moja tutaj kolejny krótki temacik.
Ale w takim przypadku, znaczy ja chyba VPN, bo o ile NextDNS-a nie bałem się zainstalować na routerze, tak VPN-a chyba bym wolał mieć per urządzenie.
Tak.
Wiesz,
ja też mam per urządzenie.
No.
A to dlatego, że nie zawsze, w sensie ja na przykład per urządzenie chociażby dlatego, że kraj możesz sobie zmienić. Ja na przykład często to robię.
No właśnie.
Wbrew pozorom jakby...
Bo dystrybucje Linuxa w Stanach są przecież zupełnie inne.
Nie. Ja nie wiem, o czym mówisz, bo ja nie pobieram żadnych dystrybucji Linuxa. Ale ja zmieniam kraje po prostu, bo na przykład chcę jakiś serwis, który działa w Polsce tylko. Na przykład. Aha. Player.pl działa tylko w Polsce, nie wiem dlaczego. Dobra, to jest kolejna taka rzecz. Kolejna ciekawostka, kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Wojtek, Byte wyszedł. To jest rzecz, którą warto powiedzieć. Byte wyszedł. Jesteśmy już jakby... czy mamy coś do powiedzenia na ten temat, oprócz tego, że Byte wyszedł?
Ja mam takie ciekawe doświadczenie, bo dzisiaj nawet specjalnie sobie wlazłem na tego Byte'a, żeby sobie poskrolować trochę i jakby... Bo ja bardzo długo nie korzystałem. Tak w ogóle, w sensie nie wchodziłem, no bo naturalnym następcą dla mnie był TikTok i zacząłem z niego korzystać i sobie jego scrollować. Szczególnie, że na TikToku też są starzy wajnerzy, którzy nadal robią całkiem niezłe rzeczy. I no muszę powiedzieć, że Byte pod względem treści tam są dużo krótsze rzeczy.
No, że rzeczywiście, wiesz, 6 sekund, nie?
Jakby 6 sekund, wiadomo. I, ale to jest zrobić? Niesamowite, że jak wiesz, odpalisz jedną i drugą aplikację, to nagle, o Jezu, to jest aż tak krótkie, nie? Że jakby naprawdę ta różnica jest ogromna. Bo na TikToku masz 15 albo całą minutę nawet, więc możesz siedzieć i oglądać przez minutę. No
jest bardzo
długo.
W tym momencie.
Ale jak się przyzwyczaisz do tego, no to jakby wiesz, naturalne jest to, że faktycznie później te 6 sekund wydaje się super krótkie i trzeba się od nowa trochę przyzwyczajać. Natomiast muszę powiedzieć, że nawet jeżeli chodzi o odbieranie treści, to jednak TikTok ma kilka lepszych rozwiązań. Znaczy mi się podoba bardzo, oczywiście to jest też kwestia przyzwyczajenia, ale podoba mi się w nim bardzo kwestia nawigacji. Bo o ile scrollowanie góra-dół, nie? Następny post, poprzedni post, no i tak samo jest w bajcie. Ale na przykład, jeżeli chcesz wejść na czyjś profil, to w TikToku jest swipe od prawej do lewej. I on bardzo jakby no, stał się dla mnie już tak naturalny, że ja na bajcie próbowałem, wiesz, scrollować. Na przykład, o ile na bajcie trochę rozumiem, dlaczego nie, no bo filmy są bardzo krótkie, no to nie jest to aż tak potrzebne, ale czasem jest tak, że na przykład, nie wiem, chcesz coś komuś pokazać, więc albo chcesz zatrzymać, nie wiem, napisać komentarz, ale chcesz zatrzymać to wideo, żeby ci nie, cały czas nie grało w tle, no to niestety nie da się tego zrobić. A na TikToku wystarczy na nie tapnąć, nie? I ono się po prostu zapauzuje. Ale no wiesz, to są rzeczy, które, nad którymi na pewno jeszcze Dom będzie pracował. Trzymam kciuki cały czas. Cieszę się, że to się wreszcie udało. Widzę też po jakby od razu mój telefon wysypał mi po prostu listę, wiesz,
no,
a to ktoś zaczął cię obserwować. A coś.
To prawda, no.
No dokładnie, więc to jakby widać było, że faktycznie coś się wydarzyło, a tym cosiem była po prostu premiera aplikacji, więc fajnie jest, że jest. Trzymam kciuki, może nie wiem, bo jakoś nadal mam poczucie, że społeczność Bajta, ta, która była w becie i ta, która może teraz będzie nowa, chce zrobić z tego aplikację gdzie, taką, w której to jest TikTok, ale bez raka.
Tak, wiesz, tak, tak, tak.
Nadal chyba jest
widzę.
Coś takiego w narodzie, że jest potrzeba właśnie zbudowania takiej aplikacji. Czy to się uda? Nie wiem. Trzymam kciuki absolutnie wszystkie i będę pewnie wpadał raz na jakiś czas.
Ja wrzuciłem sobie aplikację trochę bliżej niż TikTok. W sensie dalej mam TikToka bliżej niż Bajta, ale wrzuciłem sobie ten i chcę sobie powchodzić. I już widziałem tam parę rzeczy śmiesznych i jest ten taki Bajt stary Vine vibe. Czuję
Vine
go tam.
Vibe. Mhm.
Tak, więc jakby trzymam kciuki bardzo mocno. Ja tam też treści trochę wrzuciłem od siebie, oczywiście jakby to było 3 miesiące temu, bo od tego czasu trochę mniej czasu na to spędzałem, ale jakby trzymam kciuki, mam nadzieję, że to będzie miejsce właśnie taki TikTok bez raka. Mm-hmm. I bez tańczących. Najlepsze było to, że już widzę te takie właśnie są te, są takie bajty, smera, opowiadamy internet znowu, ale są takie bajty pod tytułem, kiedy tiktokersi przychodzą na bajta, żeby tańczyć i jest tak muzyka przez sekundę, jeden ruch, dziękuję. That's it. To jest piękne. No bardzo, to bardzo ładne. To był mój kolejny temat. Następna aplikacja, którą chciałbym polecić, w ogóle to mi została polecona dziś i chciałbym jakby szerzyć to, bo uważam, że to jest dobre. Mamy taki temat. Aplikacja do audiobooków na forumie naszym. Ja oczywiście ten temat standardowo podlinkuję w opisie naszego odcineczka. I teraz to jest temat, w którym jest pytanie jakby z jakiej aplikacji do słuchania audiobooków korzystacie tam na iOSie, z tego co pamiętam. Tak. I teraz jakby ja napisałem, że ja słucham w Pocket Cast audiobooków, bo to jest prawda. Wrzucam sobie po prostu do tego, do filesów i po prostu sobie słucham. Natomiast powiedziałem, że fajnie by było, żebym mógł sobie zripować moje audiobooki z Audible i wrzucić sobie do Pocket Cast, bo jakby wtedy nie musiał mieć aplikacji Audible na telefonie, co uważam, że jest superancką rzeczą. I okazało się, że jest taka aplikacja, która nazywa się Open Audible. Ja nie wiem, na ile ona jest legalna, jeśli mam być szczery. Tak serio.
Typowy Jesus podcast, no ale.
Audiobook Manager. No właśnie nie wiem. Open Audible. Ja
tutaj... Legal or illegal? Police coming to me?
Cross Platform Manager.
Le baguette are coming?
Właśnie nie wiem, chyba nie, Wojtek. Audiobook Content Manager. Kurde, nie wiem, Wojtek, czy to jest legal, czy nie jest legal, ale...
No bo wiesz, jak oficjalnie Audible nie pozwala ci pobrać pliku od nich z platformy, no, tak, żebyś mógł sobie z nim zrobić, co chcesz. No to no, nie wiem. No, ja podejrzewam, że wiesz, to może być po prostu łamanie regulaminu serwisu, nie? I tyle.
Może tak być. Dobra, anyway, działa. To działa, bardzo dobrze to działa. Więc ja się zalogowałem faktycznie do Audible i zrobiłem tak, że to jest moja biblioteka książek. W tym momencie ile tych książek jest? Mogę sprawdzić. 23. Więc mam 23 książki z Audible i zalogowałem się. On po prostu jest, jakby sprawdził i właśnie mi wszystkie pobiera. Najpierw jakby pobrał jakiś w dziwnym pliku, potem robi konwersję i w tym momencie właśnie robi konwersję w tle do MP3 wszystkich moich audiobooków.
Czy jakby był szum w tle to jest to. Na twoim nagraniu, to jest to.
Tak, dlatego cię pytałem, czy jest szum, ale skoro powiedziałeś, że go nie ma, to właściwie stwierdziłem, okej, no to niech sobie działa. Bo jeśli ma być 4, Wojtek, to on używa FFmpeg coś tam tego.
Klasyk.
Do zrobienia MP3-ek i to trochę trwa. Szczególnie, że widzę, że tutaj na przykład mam książkę David Copperfield, Charlesa Dickensa. Mhm. I jest konwertowanie 12 godzina z 36,5. Więc trochę to pewno potrwa. No, ale mam wszystkie, będę miał wszystkie audiobooki swoje, bo mam wszystkie, pobrałem sobie wszystkie moje audiobooki z audioteki, teraz pobrałem wszystkie audiobooki z Audible. Ja sobie to wrzucam wszystko na mega.com, bo tam jest 50 GB za darmo. Po prostu jako, tam sobie je trzymam jako backup.
Tam policja nie zagląda.
Tam policja nie zagląda. I to polecam, Open Audible, do tego, że jeśli chcecie książki słuchać. A podcast jest bardzo dobre do trzymania książek. W sensie ja sobie tam faktycznie rzuciłem 10 GB książek i mam je przy sobie i mogę sobie słuchać razem z tym przyspieszaniem i tak dalej, nie? Więc to, to jest taka kolejna mini rekomendacyjka. I teraz uwaga, mam coś, co jest dużą rzeczą.
To ja nie wiem, czy jestem gotowy. Czy mam założyć spodnie?
Nie.
A mam zostać tak, jak jestem, tak, dobrze, no?
Zostaw tak. Nie ubieraj się. Wojtek, zacząłem korzystać z Apple Music.
Oh, Jesus. Here we go again. Here we go again. No.
I teraz w opisie odcinka będzie Pawła profil w Apple Music. I teraz tak. Stwierdziłem, że chciałbym spróbować znowu Apple Music, zobaczyć, coś się polepszyło, coś się nie przy. Ostatni raz skorzystałem z Apple Music, bo ja wiem, ze 2 lata temu, może 3, coś takiego.
No pamiętam, że krótko to trwało.
Krótko to bardzo trwało, no. Chyba rok temu spróbowałem na 3 minuty w ogóle, jak się przeprowadziłem. Ale...
3 minuty, no.
I teraz stwierdziłem tak. Nie podoba mi się trochę, jak Spotify zagarnia cały rynek wszystkiego. W sensie, mam wrażenie, że to może nie być dobre, nie? Tak jak w wielu kontekstach mówimy o takich monopolistach, że to nie jest dobre, kiedy mamy na przykład, wiesz, Gmail jest monopolistą tak naprawdę, jeśli chodzi o maila, nie?
Wiadomo.
To może nie jest też dobrze, kiedy mamy Spotify, który będzie monopolistą, jeśli chodzi o muzykę i podcast.
Ale dajmy to Apple'owi, który będzie monopolistą w newsach, nie. Muzyce, książkach.
Może, no powiedziałbym, że trochę tak, z drugiej strony nie do końca, bo jeśli chodzi o książki, na przykład to mamy innego monopolistę, nie? Znaczy, no Apple wbrew pozorom nie jest monopolistą.
Apple daje dużo pieniążków twórcom.
Ale Apple nie jest monopolistą w większości tych kontekstów, bo oni mają te usługi i mieli tak naprawdę bardzo takie niszowe osoby. I teraz stwierdziłem, kurde, może bym chociaż spróbował, nie? Na zasadzie spróbuję i teraz...
Spróbować można, nawet za darmo.
Okazało się, że jest nawet coś takiego, że mają ofertę studencką. Jeśli ma się konto studenckie, to można dostać Apple Music plus Apple TV plus. Apple Music i Apple TV Plus, czyli ten ich ten, za 10 zł miesięcznie.
Ten moment, kiedy jesteś 40-letnim studentem.
Trochę tak, ale teraz uwaga. Jak działa sprawdzenie? Trzeba mieć konto w tym UniDays, a żeby mieć konto w UniDays jako profil studencki, po prostu musisz mieć dostęp do maila studenckiego. Ja mam dostęp do swojego bardzo starego maila studenckiego. On po prostu działa.
Wow.
Więc stwierdziłem, okej, dostałem z tego maila studenckiego na przykład darmowe konto na GitHubie Premium, dostałem jakieś pieniądze do wydania w DigitalOcean i Gdzieś tam jeszcze. W sensie, wiesz, to jakieś pierdoły, nie? Ale z drugiej strony mówię, kurde, skoro jakby...
Skoro jestem studentem, to prawda, skorzystam.
No wiesz, skoro to mam, to właściwie no, skorzystam. No i kurczę, no. Mówię, dobra, no to okej. Okay. I zrobiłem sobie to za 10 zł, czyli to jest za te niecałe 3 funty miesięcznie. Mówię, okej, okay, słuchaj, najgorsze, i tak muszę płacić za Spotify, jeśli mam wyszczerze. I tak muszę za niego płacić, bo mam całą rodzinę. W sensie, ja mam konto rodzinne na Spotify, w którym mam wszystko, wszystkich. Autentycznie. Mhm. Ono jest zajęte wszystkimi członkami rodziny, jakie tylko możemy po prostu dać, nie? Więc jakby nie mogę skończyć i zrezygnować ze Spotify'a. Mówię, ale mogę chociaż przejść. Nawet wiesz, mogę zostawić tego Spotify'a i za niego płacić. I tak, bo jak ja nie będę za niego płacił na przykład, to będzie musiała za niego płacić Magda.
Okej.
Okay. Nie ma no. nie ma to dużej różnicy.
To jak z jednej kieszeni.
Tak, właściwie, więc... W sensie albo Magda będzie płacić z naszych pieniędzy, albo ja będę płacić z naszych pieniędzy. Wybierzmy, no nie? Więc, więc równie dobrze mówię, okej, no dobra, to konto i tak musi zostać, więc na razie nie zostanie. Ale mówię, ja przejdę na Apple Music, zobaczę, czy da się z tego korzystać, to jest po pierwsze. Szczególnie, że chciałem zobaczyć, czy da się z tego korzystać po tym, jak się tak naprawdę iTunes rozdzielił. Jest aplikacja tylko muzyka, nie?
No tak.
To było
tak.
Jakby, to była taka duża zmiana, powiedzmy. No i chcę zobaczyć, jak na telefonie działa. I mówię, no dobra, ja teraz biegam na przykład, to... może miałbym możliwość mówienia do tego, wiesz, puść mi jakąś piosenkę. Więc okej, spróbuję. Jest taka aplikacja SongShift, która pozwala ci przenieść playlisty z jednego serwisu na drugi. Więc spoko. Ja mam kupioną opcję premium, nie wiem ile ona tam kosztowała, ale ona tam chyba ze 20 zł kosztuje. I przeniosłem sobie praktycznie wszystkie moje playlisty, których słuchałem, które zrobiłem sobie na Spotify, i przeniosłem sobie na Apple Music. Jest parę rzeczy w Apple Music, które mnie denerwują. Właśnie przy playlistach to jest jedna z tych rzeczy. Jak masz playlisty, które sam zrobisz, to możesz je rzucić do folderów. Więc mam teraz foldery, których nie możesz posegregować w ogóle. Jakby.
Są no ma... z tymi, ze skrótami jest podobnie. Nie ma folderów w ogóle w skrótach, więc jak masz dużo, to masz jedną tak, bardzo długą
ale
listę.
Wiesz, mam teraz na przykład mam playlisty 2019 na przykład. Nie? Czyli to są moje wszystkie playlisty z 2019 roku. Jak ją otwieram, to widzę April, August, December, February, January, July, June, March, May, November, October, September. To mnie denerwuje, bo nie jest, bo mam to pokładane normalnie miesiącami, nie? Ale już okej, dobra, fair enough. I teraz przyniosłem sobie to wszystko, wyrzuciłem całą muzykę z pobranych ze Spotify na telefonie, zamieniłem go miejscami z Apple Music, gdzie było wcześniej, czyli wrzuciłem Apple Music na pierwszy ekran, pobrałem wszystkie utwory, całą moją bibliotekę muzyczną z Apple Music na telefon, co zabrało swoją drogą więcej miejsca niż Spotify'u. W sensie,
więcej?
Tak, tak. Tak.
Pewnie lepsza jakość jest.
Tak. No jest. W sensie to trzeba nawet tak trochę odrobinkę słuchać. Ale to jest nieistotne. A jak masz playlisty, które zasubskrybujesz, na przykład mam coś takiego jak Friend Mix, to no, nie możesz go wrzucić do folderu, co mnie strasznie denerwuje, bo mam teraz jakby trochę folderów, a trochę takich po prostu playlist rozwalonych, no nie? No ale dobra, whatever. Więc wrzuciłem moje playlisty, dodałem wszystkie je do Spotify'a. Jak ktoś chce w ogóle, to może sobie je zaobserwować. Ja podlinkowałem mój profil w opisie odcinka. Jak wejdziecie na Apple Music, to możecie zobaczyć moje playlisty na moim profilu, możecie sobie je zasubskrybować. Więc dla osób, które zawsze chciały, a korzystają z Apple Music, to moje playlisty, te, które jakby były takie popularne na Twitterze, cokolwiek, są już dostępne na Apple Music. No i się całkowicie przyniosłem. Nie wiem, czy zostanę na tym Apple Music, bo... Z jednej strony to jest tylko 10 zł i mam subskrypcję Apple TV Plus, której już nie miałem, bo zmieniłem kraj Apple ID. I jak zmieniłem kraj, bo chciałem użyć karty, którą dostałem prezentową, to wywaliło mi tą subskrypcję, więc teraz jakby nie mam Apple TV Plus. Więc jak chcę mieć Apple TV Plus, to wiesz, to muszę płacić, to nie? Ale wiesz, z drugiej strony 10 zł za Apple TV Plus plus Apple Music to nie jest zła cena. Więc na razie sobie to mam i korzystam sobie i słucham muzyki i jakby widzę, że zrobiło mi tam taki, jest taki play, taka playlista. Gdzieś to jest Favorite Mix? Aha, Favorite Mix, tak. Songs You Love. No nie? The more you use Apple Music, the better the mix. No i teraz już ten mix jest całkiem niezły. Więc zobaczymy, co się wydarzy później. Chociaż rzuciło mi piosenkę Dody, więc jakby nie wiem, co mam o tym sądzić. Więc chcę zobaczyć, co się wydarzy i jak będzie, i na razie się przeniosę, bo nie wiem, czy poprosiłeś kiedyś Spotify o to, żeby wysłali ci twoje dane, jakie mają na twój temat.
Nie.
A zrób to z ciekawości kiedyś, bo ja zrobiłem.
I co, ile gigabanów?
O Jezus Maria, jest creepy. Więc stwierdziłem, okej, okay, dobra, chociaż zaszleję, zrobię coś takiego, że spróbuję Apple Music. Najwyżej zostanę, nie? W sensie support, wiesz, lepiej to działa z iPhone'em. Jakby nie da się ukryć, że Apple Music działa lepiej z iPhone'em. Więc zobaczymy, może w najgorszym przypadku będę płacił za dwie usługi, czy będę płacił to sobie Apple Music jako swoje, no nie? Zresztą mam też Spotify'a. Zrobiłem też tak, że playlisty są wymienne. W sensie i też zintegrowane. To znaczy, jeśli dodam jakiś utwór na playliście na Apple Music, to on pojawia się też na Spotify'u. Jeśli dodam coś na Spotify'u, to pojawia się na Apple Music.
A, czyli są, one jakby gadają ze sobą, tak?
Tak, no bo w aplikacji SongSheet na to pozwala. Mam też, zrobione tak, że są na przykład takie playlisty, wiesz, jest odkryj dla ciebie, no nie? Albo twoje tam nowe coś tam, nie? Na Spotify'u. To one są sprawdzane przez SongShift regularnie i aktualizowane na Apple Music też. Więc jakby mam dobro z dwóch światów, no nie? Wiesz, to co się nauczyło Spotify o mnie przez tych 6 lat, to jakby robi mi te playlisty i te playlisty są w Apple Music też pokazywane, nie? A z drugiej strony Apple Music też jakby czegoś się tam uczy i jakoś ma inne podejście do mnie i wtedy to też będzie w Spotify odzwierciedlone. Więc to stwierdziłem, że zrobię i Apple Music jest, jestem tam, nie jest źle tak naprawdę. Autentycznie nie mam, nie ma dramatu. Więc szczególnie, że i tak korzystałem z aplikacji Muzyka, bo miałem dużo piosenek, których nie było w Spotify'u i pobierałem
je sobie. Jako pliki.
Tak, a to jest fajne, że jak masz Apple Music i masz subskrypcję, to jak mam je w iTunesie, a miałem je w iTunesie, no bo musiałem je wrzucić sobie w iTunesie, to one mi się automatycznie jakby pokazują w bibliotece takiej w chmurze, nie? Więc jak mam iPhone'a, to po prostu one mi się pokazują jako pliki, powiedzmy. I wiesz, oczywiście utwory, te, które miałem sobie jakości, on mi zrobił do lepszej i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest, nie jest źle z tym Apple Music. Naprawdę nie jest źle z tym Apple Music. Chociaż moi znajomi tam słuchają naprawdę do niezłego gówna. W sensie autentycznie, ale to ja chyba obserwuję, bo ja tych znajomych to mam takich na zasadzie, nie wiem, kuźwa, Eddie Q jest moim znajomym, więc nie wiem, co mam o tym powiedzieć. No, ale to do tej pory jakby ci ludzie naprawdę nie słuchają kuźwa. Mam kolegę z mojej pracy na przykład, no nie? I już wiem, dlaczego choć taki wychillowany, bo słucha czegoś takiego jak Acoustic Chill, The Best Classic Music, Piano Bar,
właśnie. Study Music 24.
Barbara Streisand Live in Concert. Kuźwa. No. To tak, Apple Music, bardzo fajna rzecz. Nie jest źle.
Dobrze, dobrze. Trzymam kciuki za ten eksperyment. Znaczy, podoba mi się to, że jak masz rzeczywiście obie subskrypcje, no to wtedy niezależnie od tego, z której korzystasz, właśnie dodawanie do playlist, czy one ze sobą rozmawiają, że to działa automatycznie i to jest fajne, że wiesz, że jakby no, możesz czerpać zarówno z tego Discover na Spotify'u.
No wiesz, jeszcze jeżeli nie będziesz słuchać, bardzo, nie?
Pytanie jest, wiesz, takie, czy jak przestaniesz słuchać i on przestanie jakby czerpać dane, to czy będzie mógł sensownie nadal budować ci playlisty?
Dobre pytanie, nie? Dobre pytanie.
Tak, ciekawe. Ale okej, no, jest to ciekawy eksperyment.
Znaczy na pewno nie jest tak, że, po tygodniu, jak przestanę słuchać muzyki w tydzień, to nagle, wiesz, będzie mi, nie będzie mi pokazywał dobrych rzeczy, nie?
No nie, absolutnie, ale, ale ciekawe.
Ja myślę, że to jest interesujące dlatego, że mogę sprawdzić znowu coś innego. Wiesz, jak wcześniej próbowałem, że mam Androida i próbuję coś na Androidzie, to teraz jakby bardziej w tę stronę aplowską, nie? I próbuję zobaczyć, jak to wygląda. Może być ciekawe Apple Music, bo może...
Zresztą na Androidzie też jest.
Tak, więc jakbym chciał nawet zrobić Switcha, potem to nie ma problemu. Ale nie wiem, mam wrażenie, że to nie jest aż taki głupi pomysł.
Dobrze. No mieli trochę czasu, żeby popracować nad aplikacją.
Najgorsze jest tylko to, że kolejna aktualizacja Apple Music będzie we wrześniu, nie? A Spotify jakby jak prowadzi aktualizację, to jest tak, nagle wszyscy macie dodatkowe, coś tam, nie? Bo oni mogą tak zrobić, a Apple to czeka do grudnia, czy tam do września, pokazują te gówno i jakby that's it.
Dobra.
Męczące podejście takie, kiedy raz w roku robisz aktualizację, to nie są te lata, że tak się powinno robić.
No to prawda. Słuchaj, ja znalazłem w ogóle ciekawą rzecz na Twitterze, bo dużo się mówi o fake newsach na Facebooku i innych social mediach i wreszcie udało mi się znaleźć, jak wygląda oznaczenie przez Facebooka fake newsa, bo wcześniej jakby nigdy na to nie trafiłem, pewnie dlatego, że bardzo duża część, znaczy po pierwsze bardzo rzadko wpadam na Facebooka, to raz, a dwa, że...
Co ty raz na Facebooku byłem w 86, Wojtek?
No, dokładnie.
Jeszcze przed wojną było.
A dwa, to że raczej nie obserwuję ludzi, którzy by takie rzeczy wyrzucali bezmyślnie. Natomiast rzeczywiście udało mi się znaleźć, zalinkowałem to, bo to jest jakiś tweet gościa Lachlan Marquez z The Daily Beast, który propsuje tutaj Facebooka, bo rzeczywiście to wygląda... bardzo sugestywnie. W takim sensie, bo to mówiło się o tym, że a może będzie jakaś tam, wiesz, flaga, że to jest fake news, że jakoś tam będzie podpisane, ale nie, tutaj jest tak, że informacja o tym, że to jest false information, po prostu zasłania właściwie całego linka, nie? I żeby go odkryć, to musisz kliknąć w oczko specjalne, coś tam. Możesz też przeczytać, dlaczego ci fact-checkerzy oznaczyli to jako fake'a i tak dalej, więc trzeba przyznać, że jest to zrobione sensownie. I mam nadzieję, że będzie to dalej tak działać i rzeczywiście coraz częściej będziemy to widzieć. Znaczy inaczej, chciałbym tego nie widzieć w ogóle, bo w idealnym świecie nikt by nie wrzucał takich gówien na Facebooka, ale no wiadomo, że na pewno będzie się to pojawiać i jest to jakiś sposób walki z tym procederem, więc propsy. Rzadko to się zdarza, ale ja też propsuję Face'a w tym względzie. Mam nadzieję, że faktycznie ta praca będzie dalej postępować. A wiesz, no szykują się, u nas też wybory się szykują. Ciekawy jestem, czy polskie media gdzieś tam też wywalą się na tym temacie. A myślę, że tak. Że nie raz.
Na pewno, na pewno. W ogóle jest, no, jest ta gra. Ja wiem, że będziemy mówić o... Ja wiem, o czym będziesz mówić w After Darku, ale chciałem powiedzieć tego, że jest ta aplikacja gra Plague.
Plague Incorporated, tak.
I tam jest jedna z plag, którą możesz znaleźć, jest fake news.
O, grać naprawdę? Jako, wow.
Możesz grać jako fake news. No, ja ostatnio, dzisiaj sobie grałem w ramach takiej ciekawostki.
Teraz ma rekordy sprzedaży w ogóle.
No, nie dziwię się.
I za każdym razem, kiedy pojawia się jakiś wirus, no ale tak. Wrócimy do tego w After Darku na pewno.
Ja w ogóle myślę, że możemy do After Darka już sobie przejść.
Ja mam jeszcze jedną rzecz, chciałem się ucieszyć.
Powiedz,
tak, jeszcze jedno, o której chciałem powiedzieć, bo uważam, że to jest ważne i to też dotyka bardzo tematów, które zwykle poruszamy, ale przeczytałem tekst dotyczący tego, jak bardzo wprowadzenie iOS-a 13 i pytania użytkowników o to, czy chcesz na pewno pozwolić tej aplikacji na śledzenie cię w tle, jak bardzo to wpłynęło na to, o ile mniej danych mają marketerzy o nas. Nie będę cię prosił, żebyś zgadywał, po prostu powiem, 68% mniej danych trafia do marketerów, więc oni o 68% mniej wiedzą o tym, gdzie my jesteśmy. Which is really cool. I okazuje się, że jakby, wiesz, może się okazać, że wcale to nie, wiesz, rozwiązania typu GDPR, czy to ostatnio wprowadzone CCPA, będą jakby miały wpływ na to, o ile mniej danych marketerzy mają o nas, chociaż częściowo na pewno, ale po prostu system operacyjny. Wiesz, w tym przypadku iOS 13 czy iOS 14 pewnie też będzie dalej drążył temat prywatności użytkowników, bo jakby nadal, no mimo po prostu tam zawirowań z iCloudem i szyfrowaniem, w ogóle nie mówimy, czy my o tym mówiliśmy?
Nie rozmawialiśmy o tym, właściwie nie.
Właśnie, to też jest ciekawe, bo w sumie w ostatnim tygodniu wydarzyła się taka sprawa, że Apple powiedziało, że zarzuca pracę nad szyfrowaniem backupów.
Apple nie powiedziało, tylko że jest na Reutersie pojawił się artykuł ekskluzywny, że Apple właśnie dropnęło plany szyfrowania backupów.
Szyfrowania backupów iCloudowych. I teraz, żeby było jasne, to nie oznacza, że coś się zmieniło. Znaczy inaczej, no zmieniło się coś, bo mieli takie plany, ale je zarzucili. Natomiast te iCloudowe backupy nigdy nie były szyfrowane. Żeby to było jasne. Nigdy nie były i planowali, że będą może, ale jednak zrezygnowali z tego. Więc jeżeli ktoś naprawdę chce mieć 100% pewność, że jego dane będą bezpieczne, po prostu powinien wyłączyć iClouda u siebie na telefonie. Bo samo urządzenie, iPhone jako iPhone, urządzenie jest bardzo, bardzo bezpieczne. Chociaż tam ostatnio przecież też odblokowali jakiegoś iPhona, tym Grey coś tam, Grey Key, czy jak to się nazywało. Więc z tym też bywa różnie, natomiast no, wiadomo, że generalnie reklamy, do których Apple się zwykle odnosi, są prawdziwe, bo one dotyczą urządzenia, a nie backupu trzymanego w chmurze. Więc trzeba to wziąć pod uwagę i trzeba o tym pamiętać. Natomiast ja nadal korzystam. Ale wracając do kwestii właśnie lokalizacyjnej, 70% mniej. Bardzo mi się podoba wypowiedź, bo jest taka firma, która jakby śledziła ten temat i oni mówią, no, że to niestety, ale bardzo to wpływa źle na personalized ad experience, audience segmentation and no most important location analytics. Dokładnie o to chodzi. Ziomeczki, przegięliście pałę. Czas zająć się prawdziwą pracą, nie? I po prostu albo bierzcie sobie te dane z innych miejsc. Macie Androida, możecie sobie brać ile chcecie.
Jezu, ale jaki bardzo, jaki tutaj widzę rozcik.
Nie, no ale chodzi o to, że kurde, mam wrażenie, że oczywiście to, żyjemy w takich czasach, gdzie wszystko jest zdigitalizowane i dane, które, nasze ślady danowe zostawiamy wszędzie w przeróżnej formie i marketerzy, którzy chcą nas śledzić, bo po prostu teraz cudzysłów robię paluszkami, chcą nam po prostu wyświetlać interesujące lepsze nas reklamy. Lepsze. To żeby były bardziej do ciebie dopasowane.
More better, jak to mówią.
No, no, ale dokładnie tak mówią. No to wiesz, oni po prostu też przeginają, no bo wiesz, zaczynają wchodzić do naszego życia tak głęboko, że nikt o zdrowych zmysłach nikogo by tak do swojego domu nie wpuścił, nie? A jednak wpuszczamy chcąc lub nie chcąc, bo niektórzy nie mają świadomości po prostu, że tak dużo marketerzy o nas wiedzą. No bo zgodziliśmy się na przykład w grze jakiejś mobilnej na to, że hej, no oczywiście, że możesz korzystać z GPS-a, przecież to ci się przyda do, no właśnie, do czego? Do tego, żeby sprzedać te dane innej firmie, która z kolei weźmie to i przepakuje i sprzeda komuś innemu. I jeszcze jest jedna akcja. To jest naprawdę świeżutkie, bo widziałem to retweetowane, po prostu dzisiaj jechałem autobusem i widziałem, że wszyscy o tym pisali. Czy czytałeś o Avaście?
Tak, ale znaczy widziałem, ale nie czytałem. Że Avast chyba sprzedawał dane jakieś?
Avast, w ogóle to jest... Historia jest dość skomplikowana, nie chcę teraz, wiesz, strzelać wszystkiego, bo nie wszystko dobrze zapamiętałem, ale najważniejszy element tej całej historii jest taki, że Avast w którymś tam momencie... A, już wiem, korzystał z wtyczki, którą się instalowało do przeglądarki i ta wtyczka zbierała dane o tym, jak ludzie korzystali z internetu, wszystko wysyłała na serwery i oni, Avast to sprzedawał firmie, która później to analizowała i wysyłała klientom takim jak, wiesz, Nestle, czy tam inni bardzo
potential
duży
potential clients include Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, Intuit and many others.
A to Nestle tam chyba nie było, ale no nieważne. Continuit mi się skojarzyło z Nestle, nie wiem dlaczego. W każdym razie i było tak, że jak się tylko przeglądarki dowiedziały, że takie rzeczy się dzieją, to im tą wtyczkę zabili. Po prostu ona zniknęła ze sklepów, absolutnie won, nie? Więc Avast stwierdził, no dobra, no nie możemy korzystać z wtyczki, to jebs, wrzućmy to do naszego darmowego antywirusa, bo oni jakby no normalnie robią antywirusa, więc w darmowym antywirusie pojawiła się wszystkim użytkownikom, pojawił się pop-up. Ej, ziomeczki, czy wy nie chcecie może podzielić się danymi? No to wiesz, 80% użytkowników jak widzi pop-up, to klika OK, nie? Żeby tylko go zamknąć. I niestety ludzie się pogodzili na to i okazało się, że wiesz, że te dane bardzo szerokim strumieniem płynęły do Avasta. Avast je oczywiście przesyłał dalej do podfirmy i ta sprzedawała dalej jakby to za naprawdę mega grube miliony. A były to dane tak dokładne, że oni wiedzieli, oczywiście były zanonimizowane, ale można było wiedzieć, że dany użytkownik był na Pornhubie przez 5 minut, później przeklikał się na Allegro i kupił sobie... No, chyba z 4. Później przeklikał się na Allegro i kupił konkretny produkt, nie? Naprawdę tam było bardzo, bardzo, bardzo dużo i bardzo dokładnych danych. No, ludziom po prostu, wiesz, zbielały białka, tak się mówi? Nie? Nie, nie, tak się nie mówi. No, stanęły włosy absolutnie wszystkie na ciele. Mnie również, jak o tym usłyszałem, no bo, wiesz, instalujesz sobie antywirusa, a się okazuje, że on jest, kurde, po prostu sniferem wszystkiego, co robisz w internecie, nie? No, słabiutko. Słabiutko. I ja bym się już teraz naprawdę pożegnał i przeszedł do naszego przepięknego After Darka.
Tak, myślę, że to jest, Wojtek, bardzo
chodziło
dobry pomysł.
Chodziło mi o tą godzinę, wiesz? Ja po prostu chciałem wyciągnąć to do godziny.
Jaki, co za koleś? Ja, Wojtku, dziękuję ci bardzo. Ja mam w ogóle bardzo ciekawy temat. Myślę, że w After Darku będziemy o nim mówić, także...
O wirusie też będziemy mówić, tak? Z mojej strony będzie o wirusie, a ty opowiesz o tym, o czym mówiłeś już wielokrotnie, ale tym razem wreszcie powiesz...
O co chodzi?
O co chodzi?
Dziękuję, Wojtku, bardzo. Słyszymy się już za tydzień, a jeśli nie słyszymy się za tydzień, to być może słyszymy się już za chwilkę w After Darku.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo. Pa.
Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety. Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.